Siadać. Jeśliście łaskawi.
Dawno nie widziałem tak grzecznego Adama. Bo to łódź.
Staram się w swoim domu być miły, kulturalny, żeby mnie z domu nie wyrzucili, nie? Kochani, chciałem zacząć tą naszą drugą część od takiej krótkiej historii, którą dosyć często kolega Wódz opowiada na różnych rekolekcjach, ale ja opowiem ją lepiej trochę niż on. A nie, to jest historia, która naprawdę zawsze bardzo mnie porusza, kiedy ją po raz pierwszy u niego usłyszałem. To jakoś dała mi bardzo do myślenia. A potem mi się przekształciła w głowie jeszcze coś innego, o czym on nie mówił, ale to jest właśnie na bazie tej historii. Mianowicie, lata już temu Tomek prowadził takie spotkanie z grupą studentów, gdzie rozczytywali sobie Pismo Święte. W sensie czytali oczywiście fragmenty Pisma Świętego, potem się nawzajem dzielili, co to dla nich tam znaczy i tak dalej. Jednym ze sposobów, o który prosił Tomasz jakby tego czytania Pisma Świętego, było takie pytanie, zresztą to jest stara jezuicka metoda, no niestety. Wszędzie są ziarna dobra, no wszędzie są ziarna prawdy jakby, one są rozrzucone nawet po najbardziej ciemnych i czarnych miejscach na świecie, więc również tam można znaleźć. Serdecznie pozdrawiamy całą brać jezuicką, jeśli tutaj jakaś jest. Stara metoda jezuicka, która polega na tym, że próbujemy się jakby utożsamić z postaciami, które są w danym fragmencie Biblii. Czyli jakby czytamy jakąś opowieść, nie, o Panu Jezusie, o innych osobach i sobie myślimy, co bym czuł, jakbym myślał, gdybym był takim człowiekiem, albo po prostu do którego z nich mi najbliżej. I Tomasz czytał z tą grupą młodych ludzi tą Ewangelię, przypuszczam, dobrze ją znacie, o wdowie, która wrzucała monety do skarbony. Pamiętacie, nie? Jest taka scena, gdzie Pan Jezus sobie siedzi na dziedzińcu świątynnym, tam jest kolejka ustawiona do skarbony, no i po kolei różni ludzie, bogaci, niebogaci, biedni i tak dalej, wrzucają pieniądze. I Pan Jezus się temu przygląda i potem wskazuje na tą wdowę taką ubogą, która tam miała dwa pieniążki, jakiś jeden grosz w dwóch pieniążkach i wrzuciła to i mówi, o, ona wrzuciła najwięcej. I Tomasz zadał to pytanie, w kim się tu odnajdujecie spośród tych ludzi, w apostołach, w tych ludziach, którzy wrzucali pieniądze i tak dalej. No i tam po kolei różne osoby mówiły o różnych swoich takich upodobaniach i tym, gdzie się czują. I w końcu pewna dziewczyna chwilę tak myśli i mówi zupełnie zaskakującą rzecz. Bo mówi, że ona się najbardziej odnajduje w tej Ewangelii w skarbonie. W sensie, że jeżeli miałaby znaleźć jakąś postać, którą się może utożsamić, to ona się utożsamia z postacią skarbony. Nie? No i Tomasz, taki trochę zdziwiony oczywiście, mówi, ale jak to się odnajdujesz w skarbonie? Mówi, jak się można odnajdywać w skarbonie? Ona mówi, no bo zobacz, ojcze, mówi, tam jest napisane, że każdy, kto przychodził, tak powiedział Pan Jezus, każdy, kto przychodził do tej skarbony, to wrzucał to, co mu zbywało. Tak powiedział Pan Jezus, że wszyscy wrzucali to, co im zbywało. Czyli może tam byli na przykład bogaci ludzie, którzy mieli mnóstwo kasy, no i nawet, nie wiem, wyciągnęli 500 złotych, ale dla nich to było nic, nie? Dla nich to było na waciki. Więc po prostu co tam wrzucił, no to wrzucił. A mówi, ta jedna wrzuciła wszystko, tam jest dosłownie napisane, całe swoje utrzymanie, a tam, gdzie jest w ogóle słowo utrzymanie, to po grecku jest słowo bios, czyli życie. Ona wrzuciła do tej skarbony całą siebie. I ta dziewczyna mówi, że ona się w życiu nieustannie czuje jak taka skarbona. Czyli wszyscy, którzy ją spotykają, wszystkie relacje, które ona ma, to ona czuje, że ludzie jej dają to, co im zbywa. I ona mówi, ona ciągle czeka na kogoś, kto nie musi dać dużo, bo to ktoś może być bardzo biedny, ale żeby dał wszystko, co ma. Ja uważam, że to jest strasznie poruszająca interpretacja. Nigdy w życiu bym na to nie wpadł w ogóle. Ja bym 20 lat myślał, bym nie wymyślił, że można się utożsamić ze skarboną, nie? A ta dziewczyna pewnie przeżywała coś takiego w swoim życiu, pewnie to znała jako stan swojego serca. Miała takie doświadczenie, że po prostu wszystkie relacje, jakie ma, to ma takie relacje zbywające. Takie relacje, że tam, no dobra, ktoś da trochę czasu, da trochę zaangażowania, da trochę nawet miłości, ale to jest wszystko takie, żeby to mnie za dużo nie kosztowało, nie? I ona mówi, bardzo bym chciała, żeby ktoś mi wrzucił, może być bidok, ale żeby on mi wszystko wrzucił. Kochani, to tak z takiego punktu widzenia ludzkiego, przypuszczam, jest bliskie bardzo wielu z was. Bo przypuszczam, że tu takich skarbon, to po prostu byśmy całą baterię uzbierali, nie? Takich skarbon, które się czują, no okej, no mam jakieś relacje, ktoś mi tam coś daje, ale to są często takie właśnie, takie jakieś ochłapy, takie tylko jakieś momenty. A ja strasznie chcę, żeby ktoś mi wszystko wrzucił. Ale kochani, potem sobie, bo ja to słyszałem już lata temu od Tomka, dużo sobie myślałem o tej Ewangelii przy okazji rekolekcji różnych, na których to też mówiłem i tak dalej. I w pewnym momencie sobie uświadomiłem coś jeszcze, że to nie jest tylko opowieść o ludziach, że to jest w jakiś też przedziwny sposób opowieść o Bogu. Pani, to Bóg jest taką skarboną, która bardzo często, żeby nie powiedzieć, że zazwyczaj, dostaje ochłapy. Pani, pomyślcie o swojej relacji z Panem Bogiem. Pomyślcie o tym, jak z Nim jesteście. Ja mimo, że jestem przekonany, że jakoś Go tam kocham i naprawdę staram się Go kochać, to gdybym tak się szczerze przyjrzał różnym okresom mojego życia, no to większość okresów mojego życia to było dawanie Panu Bogu tego, co mi zbywa. Mimo, że jestem księdzem, mimo, że ciągle robię oczywiście niby w takich sprawach niebożych, no to jest często po prostu robota, tak? Jest do zrobienia robota, bo trzeba odprawić mszę, bo trzeba powiedzieć rekolekcję, bo trzeba wyspowiadać. Ale takiego czasu, żeby na przykład tutaj mam wolne i ja to wolne poświęcę Jemu, czyli właśnie stracę coś, to nie będzie tylko to, co mi zbywa, tylko naprawdę tracę rzeczy przyjemniejsze, rzeczy, które mnie, nie wiem, bardziej cieszą, rzeczy, które chciałbym robić, ale nie zrobię ich, bo akurat to będzie czas dla Pana Boga. Panie, ja myślę, że Pan Bóg bardzo często jest taką skarboną, do której ludzie wrzucają to, co im zbywa. Byle tam mu dać, byle być w porządku, byle jakoś to było. Panie, dlaczego to mówię? Panie, dlatego, że jak ja sobie to uświadomiłem, znaczy myślę o tym oczywiście od dawna, że Pan Bóg jest kimś takim. Zresztą Pismo Święte o tym bardzo pięknie mówi. Nie wiem, czy pamiętacie taki fragment w Pieśni nad Pieśniami, jak oblubienica, często ją tam utożsamiamy z Panem Bogiem, mówi, że jestem chora z miłości, nakarmcie mnie plackiem z rodzynkami. Dzięki taki piękny komentarz, który mówi, że to jest po prostu krzyk Boga, który jak patrzy na człowieka, mówi, jestem chory z miłości do Ciebie, dajże coś jeść. W sensie nakarm mnie, bo ja po prostu z głodu umrę bez Ciebie. I kochani, ja wiem, że Pan Bóg niczego nie potrzebuje, że Pan Bóg to nie jest tak, że jak my Mu nie damy, to Pan Bóg się załamie, nie? Taki siądzie, taki smutny, powie, no moje życie nie ma sensu, no. Ja wiem, że nie, wiem, że Pan Bóg jest doskonałością, ale jednocześnie On tak o sobie też mówi, że jest kimś takim, kto tak tęskni. Chociaż tego zupełnie nie potrzebuje, to tak tęskni. Kochani, też sobie pomyślałem, jak ja w takim kluczu mógłbym poszukać jakiejś swojej drogi do świętości. Kochani, przeczytam wam jeden fragment z Księgi Rut. Przeczytam go, bo nie pamiętam na pamięć, bo on jest dosyć długi. Więc chcę, żebyście go posłuchali, bo tutaj znalazłem swoją odpowiedź na takiego Boga skarbone. W sensie na to, co ja mogę zrobić, żeby takiemu Bogu odpowiedzieć. To jest z pierwszego rozdziału Księgi Rut. To jest taki moment, kiedy, nie będę wam oczywiście opowiadał całej historii, niektórzy pewnie znacie tę księgę, Rut, która jest Moabitką, razem ze swoją teściową wraca do Izraela, w sensie do miejsca, z którego ta teściowa pochodziły i ona chce ją odprawić. Nie chce, żeby jej towarzyszyła, bo mówi, że to będzie trud, tam będą kłopoty, mówi, lepiej do domu wróć. I ta Rut mówi do niej takie słowa. Rut odpowiedziała, nie nalegaj na mnie, abym opuściła ciebie i abym odeszła od ciebie, gdyż gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam. Twój naród będzie moim narodem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. Gdzie ty umrzesz, ja tam umrę i tam będę pogrzebana. Niech mi Pan to uczyni i tamto dorzuci, jeśli coś innego niż śmierć oddzieli mnie od Ciebie. Kiedy to jest jeden dla mnie z najbardziej wzruszających tekstów Biblii. Czasem ludzie go sobie wybierają na sakrament małżeństwa, bo on jest naprawdę bardzo piękny, nie? To powinien mówić mąż do żony, żona do męża, którzy właśnie stają się małżeństwem, nie? Gdzie Ty pójdziesz, tam ja pójdę. Gdzie zamieszkasz, tam zamieszkam. Twój naród będzie moim narodem, Twój Bóg będzie moim Bogiem. Gdzie Ty umrzesz, tam ja umrę. I mówi, niech mi Bóg zrobi, co chce, gdybym miał z Tobą nie zostać do końca. W ogóle, kochani, jak przysięga małżeńska. Kochani, jak ja sobie o tym pomyślałem, znaczy, znając ten tekst i myśląc o Bogu jako skarbonie, kochani, ja kiedyś odkryłem, na czym będzie polegała moja droga do świętości, bo skoro mówimy uświęceni, nie? Kochani, wiem, że część z Was pewnie zna moją historię, nie? Przypuszczam, że jakaś tam ogromna część z Was słuchała mojego świadectwa. Był taki okres w moim życiu, kiedy ja naprawdę sam siebie potępiłem, przekreśliłem i stwierdziłem, że nie ma dla mnie drogi powrotu. To na szczęście już było lata temu. Długo się próbowałem nawracać, długo próbowałem zrywać z grzechami, a ja byłem w bardzo ciężkich grzechach. Długo próbowałem to zmienić i nie potrafiłem tego zrobić. I koniec, zrobiłem jedną rzecz, właśnie z tych tekstów wyciągniętą. Wiecie jaką? W pewnym momencie, kiedy byłem po wielu, wielu latach nieustannego trwania w grzechach, w beznadziei, w błocie, nie, i tysiącu innych rzeczy. Kiedy wiedziałem, że ja nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Kiedy powiedziałem Bogu, to jest modlitwa, którą będę do końca życia nosił w sobie. Ja tam do tej modlitwy wracam nieustannie. To jest najważniejsza modlitwa mojego życia. Powiedziałem Bogu wtedy takie coś. Ja wiem, że to będzie brzmiało dosyć obrazoburczo, no ale sorry. Powiedziałem Panu Bogu tak. Ja się nie umiem nawrócić. Wiem, że chciałbyś, żebym był święty. Wiem, że chciałbyś, żebym porzucił różne rzeczy. Wiem, że ty sam wiesz, że mnie to niszczy. Ja wiem, że mnie to niszczy. Nie umiem. Widzisz, że próbuję już kilkadziesiąt lat. Nie jestem w stanie tego zrobić. Powiem ci, Panie Boże, jedno. Przestaję już próbować. Nie będę się nawracał. Mam to... Po prostu już nie mam siły. Ile można? Ale, Panie Boże, mówię ci jedno. Nie nawrócę się. Będę żył w grzechu. Ale nikt nie był z Tobą tak blisko, jak ja z Tobą będę. Zobaczysz, mówię, nikt jeszcze nie był z Tobą tak blisko, jak ja z Tobą będę. Wiem, że wolałbyś wersję tą taką, żebym ja tam był bez grzechu. Sorry, nie ma takiej wersji. Będzie tak, że Panie Boże, będę po prostu... No nie będę może mówił. Będę szedł grzeszyć i potem będę przychodził na adorację i będę Ci mówił, że jesteś najwspanialszy na świecie i że bez Ciebie nie ma życia i że w ogóle jesteś mój jedyny i tylko o Ciebie mi chodzi, a potem znowu pójdę grzeszyć. I potem znowu do Ciebie przyjdę. Kochani, ja wiem, jak to brzmi. Ja wiem, że to brzmi w ogóle jak schizofrenia w ogóle i jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek czegoś takiego słowo wie, że to jest prawie niemożliwe, bo to jak człowiek żyje w takim stanie, to nie jest w stanie być z Panem Bogiem. Ale ja powiedziałem nie. Zrealizuję te słowa, które powiedziała Rut do Noemi. Ja je zrealizuję względem Ciebie. Gdzie Ty będziesz, tam będę. Gdzie Ty zamieszkasz, tam zamieszkam. Gdzie Ty umrzesz, tam umrę. Nie zostawię Cię na krok. Sorry, będziesz miał wersję tą beznadziejną mnie, ale przynajmniej z Tobą będę. Panie, wiecie, że od tego tak naprawdę zaczęło się moje nawrócenie? Bo ja naprawdę byłem temu wierny. Czułem się jak skończony idiota, hipokryta, po prostu wariat i w ogóle najgorszy człowiek na świecie. Rano do grzechu, po południu do niego. I nie udawałem oczywiście, że nie wydarzyło się to, co się wydarzyło. Tylko siadałem przed nim, mówiłem, proszę bardzo, to jestem ja. Znasz mnie, byłeś tam, widziałeś, przecież wiem, że byłeś. Nie będę ci opowiadał. A teraz jestem tutaj, kocham cię. Nikt tak cię nie kochał, jak ja cię kocham, bo ja cię kocham najbardziej, no dobra, bardziej kocham grzech, ale ciebie kocham jeszcze bardziej. Kochani, wiem, jak to brzmi. Kochani, od tego zaczęło się moje nawrócenie. Kochani, bo nawrócenie zaczyna się od bliskości. To Bóg nas wyciąga z tego, w czym jesteśmy. Bo Bóg tak naprawdę, kochani, kiedy na nas patrzy, ma tylko jedno pragnienie. On jest jak bezdenna skarbona, która mówi, daj mi całego siebie. Ale Boże, ja tam mam takie strasznie fajne rzeczy, wiesz, ja nie mogę Ci tego dać. Dawaj! Daj mi całego siebie. Ale co z tym? Z tym. Ja chcę, żebyś mi dał wszystko. Tak mówi do mnie Pan. I nie od tego zaczęła się droga, kiedy moje serce zaczęło się uwalniać od tego całego bagna. Aż się w końcu uwolniło. Bo oczywiście, że to nie jest stan, który nas interesuje na całe życie, żeby to było jasne, nie? Tylko uwaga, gdybym ja czekał, kochani, do tego momentu, że kiedy ja wreszcie z tego wszystkiego wyjdę, to wtedy zacznę budować z Bogiem bliskość, no to byśmy się zobaczyli prawdopodobnie dwa dni po śmierci, gdybym wam powiedział, no to zaczynam. No bo wcześniej to raczej by się nie wydarzyło. Gdybym czekał do tego momentu, aż wreszcie będę doskonały, przygotowany, umiejętny w radzeniu sobie ze słabościami. Nie, stwierdziłem, nie, skoro tego nie umiem, to będę z nim mimo to i w takim razie mnie wyciągnie. No to wyciągnął. Kochani, dla mnie na tym polega uświęcenie.
Mnie przychodzą do głowy takie dwie historie zasłyszane. One są mocne, bo to jakby widzę, że Adam już idzie ostro, to już nie ma co opowiadać na boki. Prawda? To nie wiem, czy macie takie doświadczenie takiej bezradności w grzechu, czy takiego właśnie przegrania i takiej no nie mocy, że nic nie zrobię. Ciekawe to jest, jakby z tych dwóch historii, które chcę wam opowiedzieć, a które są w moim przekonaniu uwalniające bardzo. Mnie przynajmniej uwalniają. Jak się tak za bardzo zepnę. Nie? Pierwsza historia taka była. Była mama, która miała syna z zespołem Downa. I kiedyś na jakimś tam spotkaniu modlitewnym czy coś takiego spotkała taką bardzo zamożną panią. I jak to się mówi, takie porozumienie serc od pierwszego wejrzenia. Tak te kobiety do siebie przylgnęły, tak się polubiły, jakby się znały całe życie. Więc tam nie było wiele nawet mówione, tylko ta bogata pani mówi, proszę mnie koniecznie odwiedzić. Tu ja mieszkam w tej willi takiej dużej, proszę przyjść do mnie. Ale nie, no w takiej willi, ja tu takiego syna mam, wie pani, no to nie, w ogóle nie mam mowy, po prostu takie uniesienie serca. Proszę przychodzić, pijemy kawę, herbatkę, proszę zabrać syna, nie ma problemu. No i no dobrze, no to no tam druga pani mówi, no to ja przyjdę. No i tam za jakiś czas rzeczywiście ubrała tego syna, zabrała go, tam przygotowała. Poszli, wchodziła tak do tej willi, taka no nie bywała w takich miejscach i rzeczywiście w środku jeszcze lepiej niż na zewnątrz, prawda? Więc między innymi tam obrazy, jakieś dzieła sztuki. Stały też dwie chińskie wazy, bardzo cenne. No i dokładnie było tak, jak na tym spotkaniu wcześniej, czyli jak te dwie kobiety się ze sobą spotkały, to natychmiast porozumienie, radość taka, proszę tutaj, to ja już robię kawę i tak dalej. Tak, one rozmawiają, po prostu dzielą się swoim życiem, wszystko idzie pięknie, po prostu taka radość rozpromienia i nagle brzdęk. I one patrzą, a ten chłopiec stłukł jedną tą chińską wazę. Jak ta kobieta, mama, zobaczyła to, wpadła w takie spazmy i mówi, ja się nigdy nie wypłacę za to. Ja przepraszam, nie umiem jakby nic zrobić z tym. Jak pani, może oddam jakoś, no nie będę pracować. I tak jak wiecie, no, nie będę się jakby tutaj... I ona wpadła w taki amok w tym tłumaczeniu się, że ta druga kobieta, chcąc ją ratować, podeszła do tej drugiej wazy, wzięła ją i stukła. To jest dokładnie ten moment z Panem Bogiem. Ty myślisz, że ty ranisz Boga przez swój grzech, przez to, co złe zrobiłeś, zrobiłaś. On dokładnie to samo robi. Na krzyżu to samo robi. Myślisz, że możesz mnie bardziej zabić, niż dałem się zabić? Myślisz, że przez to, że grzeszysz, że sobie nie radzisz, ja jestem w stanie cię nie kochać? Ja jestem w stanie cię nie przyjmować? Nie ma takiej możliwości. Słyszymy echo 77 razy, 77 razy, czyli nieskończoną ilość razy. Przyjdziesz? Przebaczyć. Stłukę wazę. Umrę na krzyżu dla ciebie. Nie ma niczego. Nic cię nie odłączy od miłości. Nic. Ani nagość, ani głód. Ani cierpienie, miecz, nic. Ty możesz się odłączyć od miłości, ale ja nigdy nie odłączę cię od miłości. Nigdy nie przestanę cię kochać. Żebyś wracał obdarty, brudny, śmierdzący spośród świń, ja wybiegnę ci naprzeciw, przyjmę cię. A druga historia
taka zakonna bardziej. Jest taki Michał Zioło, on kiedyś był dominikaninem, teraz jest trapistą. I opowiadał taką historię, jak poszedł do tych trapistów. Oni to są tacy bardziej radykalni cystersi, czyli rolnicy. Mają tam te swoje grządki, tam te swoje uprawy, tam robią różne rzeczy. Między innymi akurat ci, gdzie on tam trafił do tego klasztoru, robili taką super nalewkę z tam 24 ziół czy coś takiego. Bardzo drogą, jak to bywa, prawda? Nalewka od trapistów, nie tania. No i przyszedł od tych dominikanów i opat mu wyznaczył, żeby rozlewał i robił te nalewki. To mniej więcej na tym polegało, tak krótko mówiąc, że był taki wielki baniak w garażu z tym koncentratem z tych ziół. I do butelki się wlewało tak tyci, resztę maszyna dopełniała wodą, była taka taśma, te butelki szły, odrobinka tego koncentratu, reszta woda, no i to szło, szło. On jeszcze miał mentalność dominikańską, czyli róbmy najszybciej jak się da. Więc miał jeszcze oprócz tego zadania, żeby robić te nalewki, jakiś tam kawałek pola, żeby tam coś poplewić i tam coś posiać. Więc jak tak patrzy, puścił tą maszynę, idą te butelki, to się tam wlewa, prawda? Tu już woda się, no tam kapsluje się. Po co tu stać, nie? Więc wziął tam tę graczkę, czy co tam trzeba było i poszedł na to pole. Niech to sobie tam leci, a to ja sam by szybciej będzie, ja tam wyplewię te wszystkie rzeczy i tym. No ale cóż, wraca, a tu się okazało, że jedna butelka się zaklinowała i pół tego baniaka, tego koncentratu do kanału. Nie wiem, ile tysięcy euro. I on wiedział jedno, że się nigdy nie wypłaci. Ile by mógł tych grządek wyplewić, żeby oddać te pieniądze? Nawet, no, bo ojciec Michał lubi pisać książki. Ile książek mógłby napisać? Proszę spytać w wydawnictwie, żeby to oddać. Raczej przez całe życie nie napisze. Nie? Więc absolutna świadomość, że nie jest w żaden sposób w stanie oddać tego długu, jeżeli chciałby spłacić to, co zmarnował. I taki cały przejęty idzie do opata i mówi, co się stało. Czeka na najgorsze. A opat trapistów, jak to oni mają tak w zwyczaju, zrobił tak. I poszedł. No bo co miał mu powiedzieć? Co miał zrobić? Może jest tak, że ktoś z was tak przychodzi do Boga i tak zmaścił, że naprawdę nie spłaci. Zrobił takie rzeczy, że nie zadośćuczyni. I spodziewasz się może najgorszego, a Bóg jest lepszy od opata trapistów.
Skąd on bierze te historie, to ja nie wiem. Ale są świetne. Kochani, wstajemy i będziemy dalej doprawiać to nasze mięsko. Lekko pougniatamy ciasto, żeby się serca jeszcze troszeczkę przygotowały. Przez modlitwę.